Przy mikrofonie Ania Makarewicz, zapraszam na dzisiejszy odcinek audycji z Pazurem, a dziś w studiu goszczę Dominikę Kotułę z Katedry Literatury i Kultury Anglojęzycznej naszego Wydziału Humanistycznego UWM. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Dziś temat związany z popkulturą i kotami. Jak koty się odnajdują, jak są odnajdywane w literaturze, w filmie, w serialu, w rysunku, generalnie właśnie w kulturze popularnej i o tym będziemy dziś mówić. W zasadzie od czego mogłybyśmy zacząć? Chyba od wizerunku kota. Takiego pierwszego wizerunku kota.
Tak, to chyba jest dobry pomysł, od którego można zacząć. Muszę przyznać, że ten temat jest troszeczkę przytłaczający i tak wiele rzeczy przychodzi mi do głowy, że aż trudno je uporządkować, ale spróbujmy to zrobić. Gdybyśmy miały podejść do tego tak chronologicznie, to na pewno wypadałoby zacząć od tego, że koty na początku miały dość negatywny wizerunek w kulturze popularnej, może nie tyle negatywny, negatywny, a miały negatywny wizerunek.
Powiedzmy
to wprost. Negatywny, mroczny, kojarzący się z sferami mroku, zła, tajemnicy, były widziane często jako postaci demoniczne. I na pewno jako towarzysze takich postaci, które budziły niepokój, lęk i poczucie zagrożenia, czyli przede wszystkim czarownic, czarowników, postaci związanych z magią, jakąś nekromancją, alchemią i tym podobnymi tematami. Najczęściej takim chyba pojawiającym się obrazem kota był czarny kot.
Towarzysz wiedźmy i czarownicy.
Tak jest, który właśnie do dzisiaj niestety przez to jest okryty poniekąd jakąś taką kiepską sławą.
No tak, jak przebiegnie nam drogę, to niby nie wierzymy, ale jeśli dodamy do tego piątek 13, no to może lepiej odpukać w nie malowane.
Tak. Zachowało się to w stereotypach, zachowało się to w jakichś takich właśnie wierzeniach. No smutną jakąś taką konsekwencją tych wierzeń jest to, że czarne koty są najrzadziej adoptowanymi kotkami w schroniskach do dzisiaj. Ten obraz kota, towarzysza wiedźmy, kota, towarzysza czarownika, to jest taki obraz kota, który właściwie został z nami do dzisiaj tak naprawdę. To, co należałoby jednak tutaj zauważyć, to jest to, że zdecydowanie zmieniła się tonacja emocjonalna, która temu towarzyszy. To znaczy zupełnie inaczej odbierało się te koty właśnie tych kilka wieków temu, a inaczej to wygląda teraz, kiedy na przykład oglądamy jakieś seriale w stylu Sabrina, nastoletnia czarownica, czy inne rzeczy tego typu i widzimy kota takiego jak Salem, który budzi jednoznacznie pozytywne skojarzenia. Jest ironicznym komentatorem rzeczywistości, jest pomocnikiem głównej bohaterki i tak dalej.
Tak, jeszcze w tym dawnym serialu telewizyjnym, nie tym obecnym streamingowym, takim tak. popularnym, ale tym wcześniejszym telewizyjnym, kiedy ten Salem był taki pluszowy, taki z dzisiejszej perspektywy zupełnie jakby wyciągnięty psu z gardła, można powiedzieć. Tak możemy go dziś odebrać, bo wygląda po prostu okropnie z dzisiejszej perspektywy.
To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo w Polsce też był kiedyś taki serial, wydaje mi się, że jego tytuł to było Siedem Życzeń,
tak jest.
W którym był kot Rademenes i on też właśnie tak wyglądał, tak jak powiedziałaś.
I tak robotycznie się
robotycznie
poruszał.
Się poruszał, tak jest.
Ale głos miał piękny, z tego co pamiętam, to chociaż tyle. No i oczywiście magiczny.
Tak, czyli znowu mamy tutaj właśnie tego kota powiązanego z czarami. No i tak jak mówiłam w tej naszej współczesnej, takiej mocno zróżnicowanej kulturze popularnej, wydaje mi się, że ten dawny, taki nie do końca pozytywny wizerunek nadal gdzieś tam się przewija. No mamy oczywiście klakiera towarzysza Gargamela, który też się parał czarami, był jednoznacznie negatywną postacią. Mamy kilka jakichś tego typu postaci, ale mamy też właśnie całą masę takich kotów, które można już widzieć jako zupełnie inaczej przedstawione postaci. Myślę, że można byłoby poza takim właśnie kotem, który był towarzyszem czarownicy, który był towarzyszem czarownika, można byłoby też wyróżnić może taki typ kota, który roboczo nazwać, można by było kotem filozofem. Co o tym sądzisz?
Tak, zdecydowanie. Jak o tym powiedziałaś, to pierwsze teraz, co mi przyszło do głowy, to kot, który się pojawia w Mistrzu i Małgorzacie.
O tak, Behemot.
Zdaje się na ciebie, bo tutaj przyznaję się z ręką na sercu, że nie czytałam książki i jeszcze to jest przede mną na stosie lektur obowiązkowych kanonu literatury, ale za to byłam w teatrze kiedyś na Mistrzu i Małgorzacie i pamiętam, że ta postać kota była dla mnie zagadkowa. W tamtym momencie nie wiedziałam jeszcze do końca, kim jest ta postać, jaką ona tam gra rolę, ale to jest właśnie ten kot myśliciel, taki filozof. On chyba podpowiada tej Małgorzacie różne rzeczy, tak?
Więc... Tak. Tak właśnie robi, w dużej mierze tam ingeruje w akcję i ma bardzo dużo takich zapadających w pamięć wypowiedzi, które się pojawiają w tej książce. Co jest też ciekawe, no to przed chwilą wspominałyśmy o tym, że koty bywają towarzyszami czarownic. No on był towarzyszem samego szatana, więc to też...
No i znowu, niestety, koty, jak mamy was wybronić, skoro same to robicie i wpadacie w takie kręgi.
A należałoby przyznać, że w tej całej świcie szatana, która tam się przewija w Mistrzu i Małgorzacie, to on jest jednym, wydaje mi się, z najbardziej uroczych bohaterów.
Tak teraz trochę kotom na niekorzyść działamy wizerunkowo tą naszą rozmową, ale są też te przykłady pozytywnych przecież wizerunków kota i o nich myślę, że powiemy naszym słuchaczom za chwilę.